Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W dzisiejszym Ekonomizerze porozmawiamy o polskich inwestycjach. Akurat ta sprawa jako jeden z nielicznych tematów ekonomicznych pojawiła się w kampanii wyborczej. Teraz, kiedy już wybory za nami, możemy na spokojnie, analitycznie zastanowić się, czy potrzebujemy wielkich inwestycji. A w odpowiedzi na to pytanie pomoże nam gość dzisiejszego programu, redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, Filip Lamański. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Inwestycje, po co nam one, jeżeli możemy konsumować i to daje korzyści, radości od razu, nie trzeba na nic czekać?
Jeśli chodzi o w ogóle całościowo inwestycje, to one są konieczne z tej perspektywy, że jeśli opieramy rozwój gospodarczy o konsumpcję, no to ta konsumpcja nam regularnie rośnie, przy czym możliwości produkcyjne gospodarki są w pewnym stopniu ograniczone i jeśli cały czas nam konsumpcja będzie rosła, to w końcu dojdziemy do ściany. I trzeba będzie zwiększyć między innymi możliwości produkcyjne albo zacząć importować to z ościennych państw. Możliwości produkcyjne możemy zwiększyć poprzez właśnie inwestycje. Wszelkie teorie ekonomii praktycznie mówią, że nie ma możliwości prowadzenia długoterminowego wzrostu gospodarczego w oparciu o konsumpcję. Muszą być prowadzone inwestycje. Zwiększają innowacyjność, zwiększają efektywność pracy, dają większe możliwości produkcyjne. Konsumpcja owszem jest dobrym impulsem do pobudzenia wzrostu gospodarczego, jednak w długim okresie mam tu na myśli 10-20 lat, niemożliwym jest opieranie wzrostu gospodarczego o konsumpcję, ponieważ w końcu dojdziemy do ściany.
A jak to się ma do kryzysu gospodarczego? No bo teraz mamy właśnie taki czas trudny, pieniądze są potrzebne na ratowanie firm, na ratowanie miejsc pracy, na wsparcie socjalne. Czy taki czas nie sprzyja inwestycjom, czy przeciwnie?
Wręcz przeciwnie bym uważał, ponieważ znany jeden z ojców ekonomii, Keynes, mówił wprost, że w przypadku załamania gospodarczego potrzebne są impulsy i takim impulsem są właśnie inwestycje. Najczęściej są to inwestycje publiczne, ponieważ w czasach kryzysu gospodarczego przedsiębiorstwa, firmy prywatne ograniczają istotnie wydatki. W związku z tym wówczas potrzebne są impulsy ze strony państwa, ze strony środków publicznych i obecnie uważam, że takie inwestycje są potrzebne. W ogóle inwestycje są potrzebne i w czasie prosperity, i w czasie kryzysu. Oczywiście dobór tych inwestycji musi być różny, bo mamy różne czasy. Jak jest koniunktura, jest trochę inna sytuacja. Jak jest dekoniunktura, jest również inna sytuacja. Natomiast same inwestycje właśnie pobudzają gospodarkę. Jeśli my wydamy pieniądze, pobudzimy gospodarkę, wydamy pieniądze na daną inwestycję, to ludzie znajdą pracę, firmy dostaną kolejne środki, będzie większe zapotrzebowanie na pracę. W ten sposób walczymy w jakiś sposób z bezrobociem, z brakiem płynności. Ten pieniądz w gospodarce zaczyna krążyć i gospodarka zaczyna wracać do życia. Oczywiście wszystko zależy od statusu inwestycji, co to za inwestycja, natomiast na ogół mówi się, że właśnie w czasach kryzysu to inwestycje publiczne, czyli te inicjowane przez państwo, powinny szczególnie przyrastać.
Ekonomizer. Ogólnie można chyba stwierdzić, że rola inwestycji w gospodarce jest rzeczywiście doceniana powszechnie i od czasu do czasu okazuje się, że wprowadzane są nawet w prawie podatkowym takie nowinki, które mają sprzyjać wzrostowi inwestycji. Jednym z takich rozwiązań jest podatek estoński. W Polsce ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Po co podatek estoński? Na ten temat wypowiadał się wiceminister rozwoju Jan Sarnowski.
Można powiedzieć, że skutki są tutaj dwa. Jeden bezpośredni, a mianowicie zwiększenie płynności firmy, nadanie firmom buforu, pewnej poduszki bezpieczeństwa na sytuacje kryzysowe. To jest efekt zwiększenia płynności firm. Z drugiej strony mamy do czynienia z otwarciem szerszej możliwości korzystania z finansowania własnego przy dokonywaniu nowych inwestycji.
Podatek estoński ma wspierać inwestycje. Dla przypomnienia, od 1 stycznia 2021 roku u nas rusza, nazywa się tak ze względu na to, że rozwiązanie to było przetestowane właśnie w Estonii. Na czym w ogóle polega ten mechanizm?
Polega on na tym, że firmy nie będą musiały płacić podatku, dopóki środki nie zostaną wypłacone. To znaczy, jeśli firma będzie reinwestować uzyskane przychody, uzyskane zyski w inwestycje, to nie będą one, te środki, opodatkowane, tak w dużym skrócie. No i to ma pobudzić działania inwestycyjne wśród firm, ma dać pewien impuls inwestycyjny. Ostatnio wyszedł raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówił, że ten CIT estoński, bo tak jest nazywany, ma przysłużyć się do wzrostu miejsc pracy o 120 tysięcy. To są oczywiście szacunki, jednak ogólny odbiór tego pomysłu, tego CIT-u estońskiego jest dosyć dobry. Trudno powiedzieć, jak to będzie w rzeczywistości, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, dopiero ma wejść to od przyszłego roku. Natomiast wielu ekspertów jest dobrej myśli, jeśli on będzie dobrze skonstruowany, nie będzie to zawiła procedura, która będzie trochę wiązać przedsiębiorców, natomiast będzie to stosunkowo proste i łatwe do zaimplikowania, to jest szansa, że faktycznie to pobudzi gospodarkę, pobudzi te inwestycje i to da kolejny impuls na wzrost gospodarczy i łatwiejsze wyjście z obecnego kryzysu, no bo jasno trzeba powiedzieć, że obecnie jesteśmy w trakcie kryzysu gospodarczego.
Ekonomizer. Mamy pewną ciekawostkę, bo na dodatkowe zagadnienie związane z CIT-em estońskim zwrócił uwagę znów minister Jan Sarnowski, który sugeruje, że po wprowadzeniu takiego rozwiązania firmy w mniejszym stopniu będą szukały okazji do tak zwanej agresywnej optymalizacji i chętniej będą w naszym kraju płaciły podatki.
W sytuacji, gdy uwalniamy się z pewnych kajdan terminowości rozliczeń podatku, zmniejsza się również incentyw do tego, żeby dokonywać agresywnych optymalizacji podatkowych. Nie jesteśmy zmuszeni koniecznością zapłaty podatku do tworzenia sztucznych kosztów, poszukiwania sposobów ograniczenia wysokości opodatkowania.
Czyli zgadzamy się, chyba że takie rozwiązania sprzyjają inwestycjom. Teraz wróćmy w ogóle do tematu wielkich inwestycji. Wiadomo, wielkie inwestycje to wielkie koszty. Czy nie da się inaczej rozwiązywać naszych problemów, choćby komunikacyjnych? Zmierzam tutaj do tej inwestycji, która wzbudzała w ostatnich miesiącach największe emocje. Po co nam centralny port komunikacyjny?
No, z tą inwestycją jest w ogóle bardzo, ona generuje bardzo gorącą debatę publiczną. Jest dosyć dużo tarć społecznych, jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, natomiast cała istota tej inwestycji, potrzebowalibyśmy pewnie audycji kilkugodzinnej, żeby to opowiedzieć. Może zacznę najmocniej, jak mogę, od początku, to znaczy, jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to sama istota centralnego portu komunikacyjnego narodziła się już w latach 70. poprzedniego stulecia i ona przez poprzednie rządy, kolejne rządy była odgrzewana i chowana do szuflady, Teraz tak naprawdę zaczęła być realizowana. Jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest to inwestycja, która w zasadzie z perspektywy lotnictwa jest nam potrzebna, ponieważ właśnie w latach 70., kiedy powstawała idea centralnego portu komunikacyjnego, wówczas pomysłodawca, czyli pan Bogusław Jankowski, mówił, że w XXI wieku Warszawa się rozrośnie do takich rozmiarów, między innymi miał tu na myśli dzielnicę Ursynów, do takich rozmiarów, że lotnisko na Okęciu nie będzie mogło właściwie funkcjonować. I on mówił o początku XXI wieku. Na początku XXI wieku tak się nie stało, ale tak jest już teraz i obecnie warszawskie lotnisko ma duże problemy z funkcjonowaniem i to jest jeden z powodów, dla którego potrzebne jest nam nowe lotnisko. Innym powodem jest to, że posiadanie hubu, bo hub to jest taki węzeł przesiadkowy, który gromadzi do siebie potoki ludzkie, towarów i kapitału. Posiadanie takiego hubu, który za to odpowiada, ma istotne znaczenie w kwestii politycznej, geopolitycznej, a także bogacenia się społeczeństwa, ponieważ jeśli mamy taki worek, taki hub, węzeł, który przyciąga do siebie ludzi i kapitał jednocześnie, to wokół niego najczęściej gromadzą się też inne inwestycje, ale też mamy pewną kontrolę nad tymi przepływami, co jest kluczowe z perspektywy właśnie dalszego rozwoju gospodarczego. Tego typu inwestycje są kluczowe właśnie do sprawowania kontroli nad potokami towarów, ludzi i kapitału.
Ekonomizer. A co z rozwiązaniami alternatywnymi? My mieszkamy w Poznaniu, w Wielkopolsce, do Berlina mamy tak samo daleko jak do Warszawy. No i była taka propozycja alternatywna zgłaszana, nie budujmy tego, to nie ma sensu budowa takiego lotniska, ponieważ duże lotnisko budowane jest pod Berlinem.
Znaczy, to były słowa pana Trzaskowskiego i można by było powiedzieć, one były trochę niefortunne co do sytuacji, bo jeśli lotnisko w Berlinie faktycznie by miało mieć takie zadanie, jakie ma mieć centralny port komunikacyjny, to jeszcze można by było jakoś wybronić tę tezę. Natomiast lotnisko w Berlinie będzie z innym lotniskiem. Lotnisko CPK ma być tak zwanym lotniskiem hubowym, czyli węzłem przesiadkowym, z którego przylatują samoloty, przyjeżdżają pociągi w jedno konkretne miejsce, gdzie możemy się przesiąść i lecieć dalej. W przypadku Berlina takiej opcji nie będzie, ponieważ były początkowo takie plany, by Lufthansa, niemiecki przewoźnik, utworzył tam swój trzeci hub właśnie przesiadkowy, takie główne centrum po Frankfurcie i Monachium, jednak oni z tego zrezygnowali i berlińskie lotnisko, które ma wiele lat za sobą bardzo trudnej historii, bo jest wielokrotnie było odkładane otwarcie, w końcu nie wiemy, czy w tym roku się otworzy, 10 lat, 12 lat po terminie, berlińskie lotnisko nie będzie hubem przesiadkowym, będzie takim stricte lotniskiem do wylądowania, polecenia dalej, tylko trochę większym dla Berlina. To jest istotna różnica, to trzeba wiedzieć, że lotnisko w Berlinie nie będzie nam pozwalać na takie możliwości przesiadkowe, liczby połączeń, na które będzie dawać nam CPK, więc w związku z tej perspektywy teza, mając na uwadze tylko te dwa lotniska, to znaczy Berlin i CPK, tak jak ma wyglądać, bo jeszcze nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać, to są dwa różne lotniska, które jakby nie uzupełniają się wzajemnie.
Ekonomizer. To może przejdźmy jeszcze do innego zagrożenia, na które tutaj też komentatorzy zwracają uwagę. Chodzi o gigantomanię inwestycyjną, która powoduje, że na końcu te koszty są wielokrotnie większe niż zakładane początkowo. Czy nie grozi nam, że powtórzy się ta sytuacja znana już z budowy autostrad? Na początku szacowaliśmy, że 5 milionów euro wystarczy na budowę 1 kilometra autostrady, a na końcu okazywało się, że potrzebne jest 10 milionów euro. Czy przy tych publicznych inwestycjach nie grozi nam to, że po prostu koszty będą niedoszacowane, inwestorzy będą je mnożyli?
Uważam, że jak najbardziej grozi nam takie ryzyko, ale ono jest zawsze w kontekście nawet nie tylko inwestycji prywatnych, publicznych, ale też prywatnych i nie tylko w Polsce. To jest jakby, trzeba to umieć skalkulować. Oczywiście zdarzają się poważne wpadki, gdzie to jest niedoszacowane, ale w przypadku długoterminowych inwestycji zdarza się, że nie jesteśmy w stanie ocenić na przykład wzrostu cen, bo impuls inwestycyjny będzie tak duży, że po prostu wpłynie on na wzrost cen materiałów budowlanych. Może mogą wzrosnąć płace. Więc jeśli chodzi o przeinwestowanie, to albo wyższe koszty niż się zakłada, ja uważam, że z pewnością powinniśmy się z tym liczyć i osobiście się z tym liczę, ale należy mieć na uwadze również skalę tych kosztów. Mówimy w przypadku lotniska, bo CPK to nie będzie samo lotnisko, ale będą też również szprychy kolejowe.
Co trzeba zbudować, żeby to miało sens jako projekt całościowy?
Tak naprawdę, żeby to wszystko miało sens jako projekt całościowy, trzeba by było zbudować i kolej, i lotnisko, a powiem wprost, że Centralny Port Komunikacyjny głównie się mówi o lotnisku, natomiast istotą, taką krwiobiegiem tego pomysłu jest kolej. Możemy sobie zbudować nie wiadomo jak duże lotnisko. Jeśli do niego nie będzie docierała kolej, to się nie uda. Natomiast jeśli nie zbudujemy lotniska, a zostanie kolej, to chociaż zostanie nam kolej, z której będziemy mogli korzystać. Więc jakby to są dwie kluczowe rzeczy do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kolej i lotnisko, przy czym kolej, wbrew temu co mówią, co jest w debacie publicznej, uważam, że jest dużo ważniejsza dla tego projektu. I bardzo mnie cieszy właśnie głównie ta inwestycja z perspektywy kolejowej, ponieważ kolej przez wiele lat była w Polsce zaniedbywana i to bardzo mocno zaniedbywana. I te inwestycje mogą naprawdę pobudzić transport w Polsce dosyć istotnie. I nie mówię tylko o pasażerskim, ale również kolejowym, towarowym.
Ekonomizer. Pytanie związane z autostradami, bo troszeczkę mnie to niepokoi, wyjaśnienie tego fenomenu, tych pieniędzy znikających, bo wiadomo, 5 milionów euro za kilometr, 10 milionów, potężna różnica. Jak to w ogóle możliwe? Czy teraz już wiemy, czy możemy to jakoś wyjaśnić, że budowaliśmy drogo, a i tak firmy budujące autostrady bankrutowały? Gdzie te pieniądze zniknęły? Czy już wiemy o tym?
Zdarza się po prostu, że inwestycja jest znacznie droższa niż być powinna. Czasami się zdarza, że się dzieją, po prostu powiem trochę kolokwialnie, niektórzy mają lepkie rączki i to jest niestety sytuacja, która się dzieje w takich przypadkach i też jest istotna właśnie rola społeczeństwa obywatelskiego. My nie powinniśmy debatować nad tym, czy to lotnisko powinno powstać tam, czy gdzie indziej, czy powinno być szprych kolejowych 10 czy 11. Jako społeczeństwo powinniśmy właśnie się przyglądać na osoby zarządzające tą budową, żeby sprawdzać, kontrolować, żeby tam nie było nadużyć. To jest najistotniejsze z perspektywy społeczeństwa, żeby nie doprowadzić do nadużyć, jakichś niewiadomego pochodzenia przetargów, dziwnych sytuacji. Natomiast to kwestie co, gdzie i jak, jeśli chodzi o budowę, powinniśmy zostawić specjalistom. I to jest bardzo ważny temat, który pan poruszył. Bardzo się cieszę, ponieważ właśnie to jest kluczowa rola społeczeństwa w tej inwestycji. Kontrolowanie władzy i osób decyzyjnych.
Ekonomizer. Ile lat może potrwać ta inwestycja, całościowo patrząc?
Lotnisko ma powstać do roku 2027. Można raczej założyć, że nie powstanie. Między innymi ze względu na koronawirus, sytuację w lotnictwie, można raczej założyć rok 2030. Jeśli chodzi o kolej, pierwsze inwestycje mają być kończone właśnie w 2026, długoterminowo w 2034, a jeszcze dłużej w 2040, więc to jest inwestycja na wiele, wiele lat. Natomiast planowo obecnie lotnisko ma być w takiej podstawowej formie oddane w roku 2027. I też chciałbym zwrócić na to uwagę, ponieważ my mówiąc o lotnisku, samo lotnisko ma kosztować 35 miliardów złotych, kolej ma kosztować drugie tyle, czyli liczmy 70 miliardów. Powiedzmy nawet, że będzie kosztować 100 miliardów to. Należy zauważyć, że my mówimy o perspektywie obecnie już 7-letniej, a pomysł powstał jeszcze kilka lat temu, więc 10-letni. My mówimy o wydatku, mówię, 100 miliardów złotych w perspektywie 10-letniej, czyli na rok to jest 10 miliardów złotych wydatków. Na 500 plus wydajemy 40 miliardów złotych, a 10 miliardów złotych to jest mniej więcej tyle, co 13 emerytura. W skali państwa to jest stosunkowo niewiele, trzeba jasno powiedzieć, a mówimy przecież o istotnej inwestycji infrastrukturalnej, która może mieć wpływ na długoterminową pozycję Polski w Europie i na świecie.
To jak można by było oszacować korzyści z takiej inwestycji? Czyli inaczej mówiąc, po jakim czasie taka inwestycja zwróci się tak ekonomicznym językiem?
Jeśli chodzi o zwrot, różne były badania. Ja do końca nie wierzę w te badania, bo to trudno obecnie oszacować. Ale też jeśli chodzi o inwestycje publiczne, to też nie patrzyłbym w perspektywy tylko zwrotu. Ponieważ jeśli inwestujemy prywatnie, to oczywiście zwrot jest kluczowy. Nie po to inwestujemy pieniądze, żeby je stracić. Jeśli chodzi o inwestycje publiczne, one bezpośrednio się nie zwracają, bo powiedzmy sobie wprost, czy autostrady, które budowaliśmy za wiele milionów złotych się zwróciły, przynoszą przychody, czy kolej, która jest masowo dotowana, przynosi nam bezpośrednio zyski? Nie przynosi. Ale wpływają na inne kwestie, na przykład ułatwiają transport, zwiększają mobilność ludności, która jest bardzo istotna z perspektywy rozwoju gospodarczego, ułatwiają dotarcie do różnych punktów przeładunkowych, mają wpływ na szybkość transportu towarów i to wszystko sprawia, że obywatele i firmy się bogacą, co w konsekwencji przynosi większe wpływy z podatków. Więc jeśli chodzi o inwestycje publiczne, to my nie powinniśmy jakby patrzeć, ile ta konkretna inwestycja przyniesie nam do portfela, ile będzie na koniec roku in plus albo in minus. Bardziej trzeba patrzeć globalnie, jaki to będzie miał wpływ na gospodarkę. I jeśli chodzi o CPK, CPK bardzo ma pobudzić transport w Polsce, a mnóstwo badań jest, które dowodzą, że inwestycje w transport są kluczowe dla rozwoju gospodarczego i im lepiej, im większa mobilność ludzi i towarów, tym większe możliwości zarobkowe społeczeństwa. Dlatego powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego. Jeśli samo lotnisko po 10 latach działania będzie na minusie, to wcale nie znaczy, że cała inwestycja była nieopłacalna, bo społeczeństwo mogło zyskać znacznie więcej i państwo te pieniądze zebrało tak naprawdę w zwiększonych przychodach podatkowych, więc jakby to wszystko globalnie zsumować, to by się okazało nagle, że jesteśmy in plus.
Ekonomizer. Czyli tutaj i państwo, i społeczeństwo mogą na takie inwestycje zyskać. A czy może ktoś stracić na nie?
Możemy wszyscy stracić, jeśli ona się nie uda, bo to też należy mówić. Jeśli chodzi o CPK, jest inwestycją bardzo dobrą, ale jest obarczona wieloma ryzykami. Ryzykiem w zasadzie, dużym ryzykiem, jednym konkretnym, że to się może nie udać. Obecna sytuacja w lotnictwie jest niepewna, bardzo niepewna. Mówiło się o powrocie do normalności w roku 2021. Już obecnie się mówi o 2023. Istotna jest też kwestia przyszłości polskich linii lotniczych LOT. One są kluczowe dla funkcjonowania tego lotniska, bo jeśli my zbudujemy sobie lotnisko i zbudujemy kolej, całą infrastrukturę, a nie będzie przewoźnika, który będzie jakby zaopatrywał nas w te towary i w te potoki pasażerskie, to cały proces się projekt się nie uda. Więc jeśli chodzi o CPK, to on jest projektem ważnym i istotnym, ale obarczonym wieloma niebezpieczeństwami, które mogą się nie udać. I jeśli one się nie udadzą, to możemy na tym istotnie stracić, ale warto również zwrócić uwagę na to, że jeśli nie uda się samo lotnisko i go na przykład nie pobudujemy, ale pobudujemy linie kolejowe, to dalej uważam, że zyskamy. Jeśli załóżmy, byśmy pobudowali te szprychy, o których się mówi, a nie zbudowalibyśmy lotniska, to uważam, że dalej byśmy byli in plus. Budujemy, jeśli się coś nie uda, to przestajemy w danym momencie, na przykład odchodzimy od budowy lotniska, nie idziemy w zaparte, że to musi powstać. Nie opłaca się, trudno, nie udało się, ale opłaca się coś innego. Tutaj jest ważne, tu jest wiele niebezpieczeństw, które czekają na ten projekt i musimy się z tym liczyć, bo zawsze tak jest. Przy takich inwestycjach Niemcy się przekonali w przypadku budowy Berlin-Brandenburg, jak to są niebezpieczne inwestycje. Gorąco kibicuję temu projektowi jako też fan lotnictwa i uważam, że to jest inwestycja, która powinna powstać. Czy powstanie i w jakiej formule, to zobaczymy.
Ekonomizer. czy z czasem te protesty przeciwko tej inwestycji kosztownej w końcu przycichną, jeśli już stopniowo będą powstawały kolejne etapy, będą realizowane, czy rzeczywiście szybko będzie można się zorientować z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca naszego kraju, że to jednak było potrzebne. Co tutaj będzie kluczowe? Od którego momentu już będziemy mogli to zauważyć?
Ja myślę, że te protesty, one już trochę przycichły, ale to wynika trochę z, że przycichła burza medialna. Natomiast kiedy będziemy mogli zobaczyć? Kiedy tak naprawdę będziemy mieli namacalne efekty, że coś się dzieje. To znaczy, że zaczęły być kładzone podkłady kolejowe, zaczęliśmy budować infrastrukturę, bo na razie tak naprawdę jest inwentaryzacja środowiskowa i osoba, która nawet śledzi, to nie widzi efektów tego, no bo wszystko się dzieje na papierze, wszystko się dzieje na dyskach komputerowych i my tego nie widzimy i mówi się o 3 lat o lotnisku, a nikt nie widzi efektów. I tak naprawdę w momencie, kiedy zaczną się inwestycje, a mówi się, że już w przyszłym roku coś ma powoli ruszać, to my podejrzewam, że społeczeństwo zacznie się powoli przekonywać do tej inwestycji, że faktycznie nam się coś dzieje, że to jest potrzebne. Tak mi się wydaje. Nie jestem socjologiem, więc po prostu uważam, że to tak będzie wyglądać, jeśli zaczniemy mieć faktycznie namacalne dowody tego, że to nie jest wydmuszka, kolejna spółka, która ma służyć do czerpania pieniędzy, a naprawdę służy realizacji konkretnej inwestycji.
Kiedyś dawno, dawno temu, w latach 70. Edward Gierek przeinwestował. Nie grozi nam powtórka z Gierka?
Raczej nie, ponieważ jest to trochę inna inwestycja. Gierek na przykład pobudował Gierkówkę, która nam do dzisiaj służy i jest teraz modernizowana tak naprawdę. Więc są inwestycje, które przetrwają, od Gierka przetrwały i miały istotny wpływ. Natomiast Gierek trochę wydał w nieodpowiedni sposób część pieniędzy, ale też inna była moc gospodarki. To trzeba należy zauważyć. Gospodarka dzisiejsza, a gospodarka z czasów Edwarda Gierka, polska gospodarka, są dwie różne, zupełnie różne rzeczy, zupełnie różna sytuacja, więc przeinwestowaniem bym się nie przejmował, zwłaszcza mając na uwadze to, że to, co mówiłem, że w perspektywie 10-letniej to wcale nie są duże koszty wbrew temu, co się mówi. W związku z tym bym się raczej nie przejmował. Przejmowałbym się bardziej tym, żeby to nie była dojna krowa dla niektórych osób i my jako społeczeństwo musimy na to zwracać uwagę. Natomiast jeśli chodzi o samą inwestycję, to myślę, że nie należy tego traktować w kategoriach przeinwestowania.
Ekonomiści chyba będą zgodni, że inwestycje to konieczność. My musimy już kończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję za rozmowę. Gościem Ekonomizera był dziś redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy Filip Lamański.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień.
Ekonomizer.